Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pamiętajmy jakby, że na wszystkie plany, ale na ten plan w szczególności trzeba patrzeć jako na element pewnego systemu tak naprawdę zarządzania, tak by można powiedzieć, przestrzenią, gdzie mamy różne instrumenty i powiedziałbym różne formy ochrony jakichś obiektów czy jakichś terenów przed powiedzmy pewnymi funkcjami czy działalnościami niepożądanymi. W przypadku tego obiektu mamy, można powiedzieć, potrójną ochronę, a dokładamy do tego czwarty element. Proszę pamiętać właśnie, że to, o czym już powiedział Tomek Wierzbicki, mamy tu ochronę przyrodniczą Natura 2000, mamy ochronę konserwatorską, mamy ochronę, można powiedzieć, własnościową, to jest teren miasta Poznania, gdzie jakby decyzja o wykorzystaniu tego obiektu należy do miasta. I wreszcie jakby jest ta czwarta warstwa planistyczna, wbrew pozorom, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o skalę ograniczeń, ona w tym przypadku wcale nie jest najmocniejsza. Tak naprawdę podejrzewam, że żeby coś w tym obiekcie realnie zrobić, to dla kogoś, kto chciałby tu działać, dla kogoś, kto byłby podmiotem zewnętrznym, znacznie trudniejsze do przejścia są te trzy pierwsze elementy. Więc to nie jest sytuacja taka, gdzie mówimy o terenie, czy o budynku, czy o innym obiekcie, który nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie ma żadnych obostrzeń przyrodniczych, nie jest własnością miasta Poznania. W takich przypadkach plan miejscowy jest de facto jedynym sposobem oddziaływania na to, co się tam może dziać. Tu mamy sytuację zupełnie inną. To jest jedna ważna rzecz. Druga istotna sprawa. To, że ten plan był pięciokrotnie wykładany, znaczy, że właśnie wielokrotnie był zmieniany pod oczywiście przede wszystkim pod wpływem uwag, które były do niego zgłaszane i te, powiedziałbym, rzeczy najbardziej doniosłe, one zostały tam uwzględnione, tak? Bo ci mieszkańcy, którzy do końca jakby, do teraz jakby w pracach nad tym planem uczestniczą, oni też do mnie na przykład przychodzili i faktycznie to była merytoryczna rozmowa nad tym, czy parking wzdłuż ulicy, to jest, już nie pamiętam, czy to jest Głazowa, czy tak, Głazowa, na tam bodajże kilkadziesiąt miejsc, czy ma sens, czy nie. No i w tej rozmowie na argumenty padło, że faktycznie, że ten parking w tym miejscu na taką skalę być może przy tym charakterze okolicy, przy tej odległości od najbliższych domków jednorodzinnych takiego sensu nie ma. Czy z drugiej strony kwestia przeznaczenia tych takich niezagospodarowanych fragmentów pomiędzy też domkami jednorodzinnymi od strony, powiedzmy, bardziej Świerczewa, gdzie też była uwaga Rady Osiedla, żeby nie zagospodarować tego pod usługi, mimo że być może jakby patrząc na czysty rachunek ekonomiczny dla miasta miałoby to większy sens, tylko żeby zostawić to jako takie enklawy czy skwerki zieleni i też jakby tutaj argumenty przesądziły o tym, że to zostało uwzględnione i to był powód tego ponawiania procedury i uwzględniania tych zmian w kolejnych wersjach tego planu. Więc to jest plan, powiedziałbym, jeden z najbardziej dogłębnie i najbardziej merytorycznie przedyskutowanych i w tej formie do nas trafia. Nie zgadzam się z tym, jak ktokolwiek mówi, że nie ma sensu uczestniczyć w tych procedurach, nie ma sensu uczestniczyć w konsultacjach, dyskusjach publicznych, wyłożeniach, no bo jakby nie było sensu, to by ten plan był w wersji pierwotnej, która z różnych powodów uważamy, tu się myślę zgadzamy, nie była wcale optymalna, a tą jakość uzyskujemy dopiero po tych kilku etapach i głównie właśnie pod wpływem uwag mieszkańców, którzy powinni być jak najbardziej z siebie zadowoleni, że dzięki swojej aktywności, dzięki temu, że potrafili uargumentować swoje zdanie, to już na etapie prezydenckim jeszcze, tak by można powiedzieć, zanim ten plan trafił do Rady, on został w bardzo dużej mierze zmieniony pod wpływem tych składanych uwag. Więc to nie jest tak, że to jest jakaś ściana, czy prezydent miasta, czy miejska pracownia urbanistyczna, której się odbija wszystko, głusi na argumenty i po prostu jak się przy czymś uprą, przy pierwszej wersji, to już ją ciągną do końca i nie ma szansy, żeby cokolwiek tutaj argumentować i odkręcić. Więc pod tym względem to aż za długo być może trwało, ale dzięki temu doszliśmy do momentu, w którym jest szansa na decyzję Rady Miasta, już tą, można by powiedzieć, ostateczną, co z tym zrobić. I ta kwestia ostatnia, czyli ta kość niezgody, która być może została, czyli ta gastronomia. No, na to z kolei musimy patrzeć w kontekście całego systemu fortu, gdzie to jest 18 obiektów o bardzo różnym stanie zachowania, ale łączy ich jedno, łączy to, że to są potężne obiekty, tak, one pozornie jakby z zewnątrz, przez to, że są słabo dostępne, czy że są przykryte warstwą ziemi i zieleni, nie jest widoczne to, że to jest kilka tysięcy metrów kwadratowych zabudowy kubaturowej, która tam się kryje, ceglanej z czasów pruskich XIX wieku, gdzie utrzymanie, konserwacja tych obiektów to jest potężne wyzwanie, potężny wysiłek, tak? Myślę, że zrobienie jednego z tych 18 fortów jako taki modelowy, powiedzmy, odnowiony w całości obiekt muzealny, ekspozycyjny, to jest koszt minimum kilkunastu, myślę, że więcej milionów, tak? Pomnożyć to przez 18 to są jakieś zupełnie kosmiczne kwoty. Zresztą no, prawdopodobnie 18 obiektów, czy nawet, nie wiem, 10, które byłyby w pełni odnowione, przystosowane do tych funkcji, ani pewnie sensu, ani tym bardziej jakby tych funduszy, żeby to zrobić, nie ma. No i teraz jest pytanie, co robić w związku z tymi obiektami. Trzeba szukać dla nich funkcji różnych, takich, które pozwolą jakby przynajmniej nie pogarszać stanu tego co mamy. Tam, gdzie to są forty miejskie, to możemy szukać różnych koncepcji, różnych możliwości przeznaczenia. Zakreślanie w miejscowym planie zbyt wąsko tego katalogu to nas, czyli miasto, ogranicza w tym, co można sensownie z tym zrobić. Jeżeli nawet myślimy o dominującej funkcji kultury czy jakiejś innej formie udostępnienia tego zamkniętego dzisiaj obiektu mieszkańców, to naprawdę ta funkcja gastronomii ewidentnie jako towarzysząca, a nie ta pierwszoplanowa, jest tutaj wskazana, tak? Po to, żeby jakoś sensownie plan, pomysł na ten teren zrobić. Nawet jeżeli to będzie element tego pierścienia rowerowo-turystycznego wokół całego miasta, między tymi fortami są konkretne odległości. Bardzo dobrze, żeby przy każdym z nich było miejsce, gdzie można chwilę sobie odpocząć, coś zjeść, coś wypić. Natomiast możliwości, żeby tu zrobić dyskotekę czy salę weselną, absolutnie nie ma, z tego powodu, że absolutnie to nie przejdzie tych możliwości, przede wszystkim obostrzeń związanych z Naturą 2000, a po drugie jest tu kontrola własnościowa, to miasto, patrząc na to, jakie są nastroje wśród mieszkańców, nie miałoby żadnego sensu, żadnego interesu, żeby na taką wywołującą konflikty społeczne funkcję pozwolić. Dziękuję.
Dziękuję i teraz zgodnie z zapowiedzią